Premier Mateusz Morawiecki apeluje o uspokojenie emocji i odpowiedzialność polityków za wzniecanie protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej.
Od kilku dni trwają protesty, podczas których nie tylko łamane są zalecenia sanitarne, ale także dochodzi do ataków na kościoły.
Informacja została przedstawiona w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał tzw. aborcję eugeniczną za niezgodną z ustawą zasadniczą. Minister Marlena Maląg podkreśliła, że rząd Zjednoczonej Prawicy jako pierwszy i jedyny przygotował program kompleksowego wsparcia dla rodzin. Nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w 2015 roku wynosiły ponad 15 miliardów złotych. W roku 2020 jest to ponad 27 miliardów. Program Za życiem to całościowa oferta wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Obejmuje ona m.in. wszechstronną opiekę nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie, a także pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rodzinom i dzieciom z wadą letalną zapewnia opiekę psychologiczną, ale kiedy jest potrzeba, także opiekę paliatywną. Opozycja zarzuca nam bezczynność, ale fakty mówią same za siebie, powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.
Konkretne liczby i konkretne działania mówią o tym, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił. Był podniesiony temat zasiłków pielęgnacyjnych czy świadczenia pielęgnacyjnego. 2015 rok. Zasiłek pielęgnacyjny 153 zł. Dzisiaj 215, ponad 215. Świadczenie pielęgnacyjne 2015 rok 1200. Dzisiaj 1830.
Opozycja chce odrzucenia informacji minister rodziny. Wniosek w tej sprawie będzie głosowany w bloku głosowań. Początek o godzinie 22. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Senatorowie zajmują się dziś nowelizacją ustawy budżetowej na ten rok. Wyższa Izba Parlamentu wznowiła obrady przed godziną.
Budżet w tym roku miał być zrównoważony. Pandemia koronawirusa spowodowała, iż potrzebna jest weryfikacja wcześniejszych założeń. Deficyt ma wynieść blisko 110 miliardów złotych.
Druga fala pandemii powoduje zamykanie kolejnych branż. To oznacza mniejsze wpływy do państwowej kasy.
Minister finansów Tadeusz Kościński był dziś pytany przez dziennikarzy, czy będą potrzebne kolejne zmiany tegorocznej ustawy budżetowej.
Myślę, że obecna nowelizacja wystarczy. Tak jak wspomniałem, że planujemy z deficyt 109, a to jest bardzo konserwatywna prognoza. Na koniec września deficyt był 13,8. Już mamy 100% naszych potrzeb pożyczkowych na ten rok już wykonanych, a ponad 10% na przyszły rok. Na funduszach rachunków finansów publicznych jest ponad 120 miliardów, więc myślę, że finanse publiczne względnie są w dobrej sytuacji i nie spodziewam się kolejnej nowelizacji w tym roku.
Ustawa budżetowa przewiduje, że spadek PKB w całym 2020 roku wyniesie 4,6% wobec pierwotnie zakładanego wzrostu o 3,7%.
Z kolei zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 2,4%, a płace wzrosną o 3,5%, czyli wolniej niż w poprzednich latach.
Antykryzysowa tarcza branżowa opiewa na 1,8 mld złotych i jest dedykowana dla firm objętych obostrzeniami. Szczegóły rządowej pomocy przedstawił dziś premier Mateusz Morawiecki.
Wśród rozwiązań są m.in. zwolnienie ze składek ZUS za listopad, postojowe i bezzwrotne dotacje w wysokości 5 000 zł. Wsparcie otrzymają m.in. branża fitness i gastronomia. W sumie ponad 170 tysięcy firm zatrudniających ponad 400 osób.
Jest także zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok z rekompensatą dla samorządów.
Każda forma wsparcia biznesu jest ważna. Chodzi o to, by podmioty utrzymały swoje zdolności produkcyjne czy usługowe, powiedział ekonomista dr Krystian Mieszkała.
Bo od tego zależy, czy one tak naprawdę przetrwają czas obecnego tak zwanego lockdownu, czy też obecnych restrykcji. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o opłatę targową, nie jest ona kluczowym, że tak powiem, kosztem, jeżeli chodzi o drobnych przedsiębiorców, bo pamiętajmy, że nie każdy podmiot gospodarczy płaci na opłatę targową. Jest to w stosunku do skali działalności drobna opłata, ale nie ulega wątpliwości, że taka forma państwa z pewnością się przyda i to jest też bardzo ważne, że jednocześnie idzie zwrot utraty tych przychodów dla samorządów. Zatem nie będzie już można mówić, że rząd ratuje gospodarkę kosztem samorządów.
Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że jeżeli obostrzenia związane z pandemią zostaną przedłużone, pomoc dla firm będzie kontynuowana.
Z kolei wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin poinformował, że obecnie trwają prace nad strategią wsparcia dla gospodarki na najbliższe miesiące.
Polska gospodarka odnotowała ostry przyrost aktywów finansowych. Szczegółowe dane na ten temat podał Narodowy Bank Polski.
Wynika z nich, że tylko w drugim kwartale aktywa finansowe w naszej gospodarce urosły o 441 miliardów złotych, osiągając ponad 11 bilionów złotych. To historyczny wzrost.
Przyrost z okresu kwiecień-czerwiec był minimalnie mniejszy niż ten odnotowany przez ostatnie cztery kwartały.
NBP wskazuje, że główną przyczyną wzrostu jest rządowa pomoc dla polskiej gospodarki poszkodowanej na skutek epidemii koronawirusa.
Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, uważa, że w przyszłości może nastąpić spadek wartości aktywów w całej gospodarce.
Dane Narodowego Banku Polskiego potwierdzają, że nie część przynajmniej z tych największych przedsiębiorców, albo z tych najbardziej aktywnych, tych, którzy złożyli wnioski o pomoc, dysponuje środkami na dosyć znaczną skalę, a przyrost aktywów rzeczywiście nie jest porównywalny z jakimkolwiek okresem, ale to jednoznaczne stwierdzenie oczywiście ma swoje ryzyko co do przyszłości, dlatego że pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw może nastąpić ze względu na dalsze utrzymywanie się złej koniunktury gospodarczej, ryzyko kolejnych, nawet częściowych lockdownów, co znaczy, że możemy się spodziewać w przyszłości obniżenia wartości aktywów, którymi dysponują przedsiębiorcy i cała gospodarka.
Aktywa finansowe obejmują wszystkie środki płatnicze i wierzytelności. Chodzi m.in. o pieniądze, złoto, depozyty bankowe, pożyczki czy akcje i udziały.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że powrót do tradycyjnej nauki w szkołach nastąpi najszybciej, jak to będzie możliwe.
Wyraził nadzieję, że część uczniów będzie mogła wrócić już po 8 listopada.
Minister podkreślił, że w pierwszej kolejności będzie to dotyczyło maturzystów, uczniów klas 8 szkół podstawowych i uczniów szkół zawodowych, którzy mają przed sobą egzaminy.
Zastrzegł jednocześnie, że wszystko będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej.
Przemysław Czarnek poinformował też, że trwają prace nad zmniejszeniem zakresu wiedzy potrzebnej do zdania matury i egzaminu ósmoklasisty.
Dziś właśnie powołujemy, czy może nie tyle powołujemy, bo one są, ale przystępują do pracy zespoły, które będą pracować nad tym, ażeby ograniczyć incydentalnie podstawę programową w celu zmniejszenia zakresu egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, zakresu wiedzy, jaka będzie potrzebna do zdania tych egzaminów. Najdalej do grudnia będzie ta wiedza już powszechna, będzie komunikowana na temat tego właśnie, jaki będzie zakres materiału potrzebny do tego, żeby zdać tegoroczne egzaminy maturalne i ósmoklasistów.
Minister Edukacji i Nauki dodał, że ci uczniowie są poszkodowani potrójnie. Najpierw przez strajk nauczycieli, a potem przejście nad zdalną naukę wiosną i teraz.
I to była ostatnia informacja w tym serwisie.
A teraz prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy słaby deszcz. Temperatura od 11 do 15 stopni. Cieplej miejscami na wschodzie od 16 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy kraju okresami dość silny i porywisty, południowy. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 1004 hektopaskale.